Dzieje Apostolskie, pierwszy rozdział. Pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich. Tu parę wersetów początkowych przeczytamy, od pierwszego wersetu. Pierwszą księgę Teofilu napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku, aż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę. Im też po swojej męce objawił się jako żyjący, dał liczne tego dowody, ukazując się im przez 40 dni, mówiąc o Królestwie Bożym, a spożywając z nimi posiłek, nakazał im: nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Gdy oni wtedy się zeszli, pytali go, mówiąc: Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Rzekł do nich: nie wasza to rzecz znać czas i chwilę, który Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, i aż po krańce ziemi. A gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok wziął go sprzed ich oczu. A gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich. I rzekli: mężowie galilejscy, czemu stoicie patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. I to jest spotkanie na Górze Oliwnej. Można z innych miejsc biblijnych to udowodnić, że Jezus został zabrany z tej ziemi, poszedł do nieba z Góry Oliwnej. I według słów tutaj aniołów, on miał wrócić podobnie na Górę Oliwną. Tak? Jest taki proroctwo Starego Testamentu też o tym powrocie Jezusa na Górę Oliwną. Zaraz niedługo to przeczytamy. Natomiast dzisiaj chciałem mówić właśnie o tym sprawie Izraela troszeczkę, bo już dawno nie mówiliśmy o Izraelu nic, a ostatnie dni, takie wydarzenia, które się dzieją, to dają dużo do myślenia. Mamy teraz praktycznie wojnę między Izraelem a Iranem i też wiele sprzecznych, szum informacyjny jest tutaj też, oczywiście jak zwykle, różnego rodzaju. Różni ludzie, niegodziwi też, ale i nawet niewierzący ludzie, niektórzy potrafią być obiektywni w swoich relacjach. Natomiast dużo jest emocji też niepotrzebnych i takich, no, z jednej strony się mówi, że oskarżenie o antysemityzm, jeżeli ktokolwiek coś zwróci uwagę, że Izrael źle coś robi, to będzie już antysemita, to jest skrajność jedna. A druga to rzeczywiście takie zwalanie winy za wszystko na Żydów, które w Polsce dość popularne jest, nie ma co mówić. To jest niestety, w naszych kręgach chrześcijańskich to nie słyszymy o tym, ale jeśli chodzi o społeczeństwo, to widać wyraźnie to. Nawet taki przykład, jak kiedyś w pracy jeden brat tutaj wierzący wstawiał się za Żydami troszeczkę, powiedział: przecież Maria to była Żydówką, Matka Jezusa, to mało nie został pobity krzykami: Maria to królowa Polski, a nie żadna Żydówka. To widać, jaki poziom kultury i w ogóle znajomości Biblii i tych rzeczy u ludzi. Tak. No, że Marię kojarzy z królowaniem w Polsce, a nie z tym, że jest z narodu izraelskiego, Matką Jezusa, jako Żydówka. No to taki przykład humorystyczny. Natomiast mówiąc poważnie, to ktoś w tym szumie informacyjnym i w tym, co się w internecie słucha, gdzieś może jakieś opracowania ktoś sobie czytał, takie pytanie powstaje, dlaczego chrześcijanie też różnią się, jeśli chodzi o kwestie Izraela i Kościoła. Dlaczego są takie różne podejścia do tych tematów? No i tutaj trzeba spojrzeć na to, że jest kilka podejść do czytania Biblii, tak? I o tym ja kiedyś szerzej powiem, dzisiaj tylko powiem w skrócie. Nie będę wymieniał nazw, jak te nazwy się nazywają, bo to jest dość skomplikowane. Nazwa zresztą nic nam nie mówi. Ale jest takie podejście do czytania Biblii, że po prostu się wszystko traktuje praktycznie alegorycznie. Czy alegoria to polega na tym, że to jest jakaś przenośnia i gdy mamy na przykład mowę o drzewie oliwnym, tak, niektóre są biblijne, alegorie jasne, drzewo oliwne to jest Izrael, symbolizuje Izrael na przykład, tak. Ale są też alegorie takie wyciągane, niektórzy całe pismo traktują alegorycznie. Czyli mówią, że Bóg do nas mówi przez różne fragmenty słowa i to zawsze do mnie jest, zawsze do mnie jest. To pierwsze takie podejście, że to jest święta księga Bóg, i co Bóg do nas chce przez to powiedzieć. Tam jakieś wersety czytamy i tam ludzie wypowiadają jedni to, że to do nas chce powiedzieć, inni, że tamto chce powiedzieć. Nikt się nie zastanawia z tych ludzi, co Bóg chciał powiedzieć do pierwotnie, do tych autorów, do których było to słowo skierowane. Od razu jest nastawienie takie, że to jest od razu do nas, że Bóg to zaplanował, że to do nas ma dojść i nic innego się nie liczy. To jest ogromny błąd w czytaniu Pisma Świętego. Drugi błąd, który tutaj popełniają tacy ludzie, to jest czytanie Starego Testamentu przez Nowy Testament, czyli na odwrót niż powinno być w logice, logicznym czytaniu, i lekceważenie Starego Testamentu i też lekceważenie kwestii Izraela. My wiemy, że współczesny Izrael niewiele ma wspólnego z Jezusem Chrystusem, nawet jest wrogiem Jezusa, taka prawda. Tam niewielu Żydów, akurat ostatnio to sporo się nawraca też do Jezusa i są kościoły tak zwane mesjańskie między innymi, ale nie tylko. Żydzi normalnie się nawracają, są członkami zborów chrześcijańskich, nie muszą być w żadnym mesjańskim kościele. Też takie kwestie są poruszane. I to jest pewien ewenement. Kiedyś Derek Prince powiedział, że jak on pamięta, on mieszkał tam długo w Izraelu, to na początku mówienie o Jezusie to było nawet bez sensu do tych Żydów tam, bo było tak znienawidzone to imię Jezus, że nawet nie było co rozmawiać. Ostatnio słyszałem relację Polaka, który tam pojechał, jakiś tam taki raper czy ktoś taki, on z krzyżykiem takim katolickim chodził, to podszedł do niego żołnierz, powiedział, że krzyżyk należy schować, bo inaczej będzie ukarany. Po prostu nie wolno tutaj żadnych tam, chodząc po Jerozolimie z krzyżykiem sobie gdzieś tu na klacie wiszącym, nie wolno tego, to jest rażące. Kiedyś opowiadałem mi, że w autobusie, gdy Żydzi przyjechali groby opiekować się grobami w tym Goniądzu, to jeden Żyd powiedział, że nie wsiądzie do autobusu, bo kierowca ma krzyżyk. Jako katolik, wiecie, on krzyżyk tam z przodu wiesza. On powiedział, że trzeba to zasłonić, a kierowca był zaparty, żeby nie zasłonić świętego krzyżyka. No i nie pamiętam, co oni tam zrobili, ale dobry obciach wyniknął z tego, tak? Czyli takie... no i tak, dlaczego właśnie Derek Prince mówił, że oprócz tych uprzedzeń, które były wcześniej, to już on dożył czasów, gdzie mógł swobodnie rozmawiać o Jezusie i wielu Żydów się zaczęło nawracać do Jezusa. To są czasy nowożytne. Około 1900 któregoś tam 60 czy 70 roku, od tych lat już było duże poruszenie wśród Żydów i do dzisiaj ono jest. I wiadomo, że są tam zbory, kościoły chrześcijańskie też w Izraelu, ale też w innych krajach. Jeśli chodzi o Izraelitów, to wiemy, że ogromna ilość jeszcze jest w Stanach Zjednoczonych i ma niemały wpływ na politykę Stanów Zjednoczonych, bo to są bankierzy wysoko postawieni i nie ma żartów z tymi ludźmi, po prostu są bardzo wpływowi. Także dużo jest jeszcze na emigracji Żydów, nie wszyscy wrócili do Izraela. No i właśnie te podejście takie, które Izraela poniża, to się wzięło historycznie z tego, że jak została zburzona świątynia w Jerozolimie, tak, i Żydzi zostali poszli na wygnanie ze swojej ziemi, tam niewiele zostało, w ziemi izraelskiej, która została złośliwie nazwana Palestyną wtedy, to jest złośliwa nazwa, to jest ziemia święta, normalnie się nazywa ziemia Izraela, teraz nazywają Palestyną, nawet nazwę przemieniono nazwę Jerozolimy też na inną, Neokapitolina, czy coś takiego, śmieszna nazwa jakaś tam. I chciano tak poniżyć Żydów. I ponieważ się posypał cały system świątynny, to wielu zaczęło uważać, że już wszystko, co w Starym Testamencie Bóg powie, że Bóg skończył z Izraelem po prostu. Nic nie będzie tam robione. Żadnych tam rzeczy Bóg dalej nie będzie czynił z Izraelem i już. I zobaczcie, że dopiero 1948 rok, jak Izrael odzyskał państwowość swoją, tak? To jest bardzo ciekawa sprawa, czyli w nowożytnych czasach on odzyskał państwowość, a wcześniej przecież było prawie 2000 lat chrześcijaństwo, tak? Prawie 2000 lat. Co oni mieli robić, ci teolodzy, w takim sytuacji? Wyglądało, że nigdy już Izrael się nie podniesie, nie będzie narodem, nie będzie, znaczy, państwowości w Izraelu żadnej. I nigdy z żadnym narodem w historii ludzkości tak się nie stało, żeby po 2000 lat odnowić nie tylko naród i państwowość, ale jeszcze język, bo język hebrajski zaginął i został odtworzony język hebrajski, tak? W ogóle to piękna historia była z tym, bo nie każdy chciał się tego uczyć języka i tak dalej. Na przykład z łaciną się nie udało odtworzyć łaciny, uwspółcześnić, mówię, mam na myśli. Ona jest martwym językiem, łacina. Jeszcze Anka tam się uczy, różnych gałązek i innych zwierzątek po łacinie. Lekarze używają, w medycynie się używa, ale to są, to nie jest jakby no, język już żywy. No i papież mówi po łacinie czasami, tak gdzieś tam, no. Także język ten nie udało się uwspółcześnić. Nie ma po łacinie, zdaje się, słowa komputer, czy innych słów nie ma. Trzeba by wymyślać i się nie przyjęło to, nie żeby to się rozwijało. A język hebrajski odzyskał ten naród, czyli stały się rzeczy niesamowite. No i w międzyczasie wymyślano różne teorie, właśnie, że chrześcijanie, którzy czytają głównie Nowy Testament, a Stary Testament dla nich nie ma wielkiego znaczenia. Zresztą bardzo to było modne w Polsce też, jak ja się nawracałem, to głównie mówiono, czytaj Nowy Testament, a nie Stary Testament. Takie ciekawe rzeczy, tak? Także czytaj, to jest w tym coś ciekawego, że od razu o Jezusie chcemy się dowiedzieć, ale nie znamy kontekstu historycznego, nie znamy proroków i tak dalej o Jezusie i trzeba powiedzieć, że pierwsi chrześcijanie, jak nauczali, to oni nauczali na bazie Starego Testamentu. Weźmy kazania Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy, tam z psalmów, z Izajasza, z innych miejsc biblijnych on mówi. Nie mówi swojego słowa, tylko cytuje wersety ze Starego Testamentu, tak? I uwierzyć w Jezusa można na podstawie proroctw Starego Testamentu. Gdy się czyta te proroctwa, tam wszystko jest, tam jest o męce Chrystusa, o tym, że będzie 3 dni w grobie, że zmartwychwstanie, że będzie światłem dla narodów, że będzie Ewangelia głoszona dla pogan także. Wszystko to jest w Starym Testamencie. Tylko, że my się przyzwyczailiśmy do tego, że bierzemy nowy i tak dalej tam. No i takie te czytanie Biblii alegorycznie, że wszystko jest tylko przenośnią, jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczne podejście do Biblii. Ono kiedyś tam weszło w życiu Kościoła, w historii Kościoła się pojawiło i ono się rozwija do dzisiaj. Do dzisiaj na przykład, jak się rozmawia z katolikami, to oni wszystko alegorycznie. Ja na przykład zwróciłem uwagę katolikowi, który mówi, że narodzenie na nowo jest przy chrzcie niemowląt, się odbywa, bo jest z wody i z ducha, no do wody zamnożyli i ducha dostaje człowiek już, no to ja zadałem mu takie pytanie, to dlaczego Jezus powiedział do Nikodema, jesteś w Izraelu nauczycielem, a tego nie wiesz? Jeżeli to by było tak, to jak on by miał wiedzieć, że to jest, że to w chrzcie wodnym ma to nastąpić, tak, to odrodzenie. Izrael nie znał czegoś takiego jak chrzest wodny w sensie Nowego Testamentu chrztu wodnego. On tam trochę pomyślał człowiekiem i są, a przecież był potop i było przejście przez Morze Czerwone, czyli alegorie. sobie od razu się broni alegoriami. No to jest śmieszne, dlatego że Żyd nigdy tak by nie doszedł do takich wniosków. Co dla niego ma wspólnego przejście przez Morze Czerwone z narodzeniem na nowo. I że to jeszcze przy niemowlaku ma być. To trzeba daleko posunięta fantazja tutaj jest, tak? I to fantazjowanie z Biblią o tyle jest niebezpieczne, że jedni mówią, że kolor żółty oznacza to, a to, drudzy, że kolor żółty tamto oznacza, a trzeci jeszcze coś innego. Mamy trzy różne nauczania o kolorze żółtym, czerwonym i innym, tam jakimś zielonym. I w ogóle kiedyś było nauczanie kolorek, jak machamy tymi flagami, to też, co flaga ta oznacza, co tamta, co siamta. Jeden zespół mówi, że to oznacza, drugi mówi, że co innego oznacza. Niby to drobiazgi są, ale są o wiele poważniejsze rzeczy. O wiele poważniejsze rzeczy, że ja słucham pastora, który zielonoświątkowego, który czyta fragment Ikea tutaj przed chwilą i nie wyciąga wniosku, że będzie tysiącletnie królestwo tutaj. A dla mnie pisze wyraźnie tutaj, zobaczcie. Oni pytają go, Jezusa, ci uczniowie, w szóstym wersecie. Panie, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Czyli powołują się na obietnice Starego Testamentu, które mówiły o odnowie Izraela i o tym, że przyjdzie Mesjasz i będzie królował. Jak wiemy, Jezus, jego królowanie zostało odrzucone przez Izraela. I to zostało zapowiedziane w księdze Daniela, że królestwo nie będzie mu dane, i pomazaniec będzie zabity. I później jest tam taki tajemniczy fragment o 7 ostatnich tygodniach w księgi Daniela. Tak? I my żyjemy w tym czasie właśnie tych 7 ostatnich dni, czy tam tygodni w księdze Daniela. No i tutaj mamy tak. I tutaj są pewne problemy. Jeśli chodzi o interpretację różnych rzeczy, bo niektórzy ludzie mówią, że to już wszystko się wypełniło, co dotyczy Izraela, to jest przeszło na Kościół, o, w taki sposób. Jeśli przyjmiemy alegoryczne tłumaczenie Pisma Świętego za biblijne, że to jest biblijne podejście duchowe takie, to wszystko można wytłumaczyć, że każdy obraz Starego Testamentu ma przełożenie w dzisiejszych czasach na Kościół. I właśnie to jest bardzo niebezpieczna rzecz. Bardzo niebezpieczna, bo okradamy wtedy Izraela z jego obietnic. Po drugie, w jakim świetle widzimy Boga? Jeżeli Bóg wyraźnie mówi o Izraelu, że to będzie dla niego, że dostanie ziemię, że cała ziemia będzie do niego należała, jaka ziemia jest, jeszcze Izrael nigdy nie odzyskał tej ziemi, nigdy. Nawet ze Salomona nie miał odzyskanych wszystkich terenów, które dla niego się należą biblijnie. Jeżeli on mówi, że ziemia będzie to odzyskana, jeżeli sprawa Józefa, pamiętamy z Nowego Starego Testamentu, Józef, który niektórzy traktują jako opowieść o robieniu kariery z Bogiem, to nieprawda, bo Józef był wysłany przed swoją rodziną dla ocalenia rodziny i ciągle mówił, że jestem w ziemi niedoli mojej. On nazywał to miejsce, które niektórzy nazywają szczytem błogosławieństwa, czyli drugi po Faraonie, miejscem jakby przeklętym. On oczekiwał nowej ziemi. I tak samo w liście do Hebrajczyków o bohaterach wiary czytamy, że oni oczekiwali nowej ziemi, nowego miasta od Boga. Oni nie oczekiwali czegoś innego niż to, co było tylko tutaj na ziemi. Także tutaj tak wyglądają te sprawy. No i jak wygląda Bóg teraz w tym świetle? Jeżeli on obiecał, a później mówi, figę ja teraz odmieniam. To jak to można, jak można na takim Bogu polegać, jeżeli on mówi, że ja się nie zmieniam, ja nie kłamię, jestem prawdomównym Bogiem. Wielokrotnie słyszymy to w Biblii. Mamy poważny problem z taką interpretacją. I wywalenie tutaj tej części Biblii, Starego Testamentu, jak tak porównamy o mniej więcej takie proporcje, to tyle wyrzucamy na śmietnik, mówimy, żyjemy sobie tym. To jest szalonym pomysłem, to jest szaleństwo, bo tutaj, jeśli byśmy patrzyli odwrotnie, że Bóg mówi prawdę, że to, co On mówi o Izraelu, to dotyczy Izraela, to wtedy widząc te rzeczy, które się dzieją na naszych oczach, mianowicie, to nie stało się na moich oczach, bo ja trochę później się urodziłem, ale się dowiedziałem, że w 1948 roku Izrael odzyskał państwowość swoją, na przykład, to jest nieprawdopodobny cud, że oni odzyskali swój język narodowy, to też jest wielkim cudem. Cudem jest też, że oni tak tą pustynię ożywili. Wcześniej tam rządzili Arabowie, to było głód, smród, nędza i ubóstwo. Tak można powiedzieć w skrócie. To przykro mówić, ale tak było. A gdy przyjechali pierwsi osadnicy, jeszcze przed 1948 rokiem, oni kołchozy założyli, to się nazywało wtedy kibuce, takie zespoły rolnicze, porobili swoje i oni tam pracowali i nawadniali tę ziemię i zakwitła, piękne powstały sady i tak dalej. No, zazieleniło się to wszystko i ciekawe, że obok są dalej ci Arabowie, u nich dalej ta pustynia, a tutaj coś kwitnie. No, taka ciekawa sprawa. Gospodarczość, pracowitość i inne rzeczy są nagrodzone przez Boga. I jeszcze tam sprawa była cudownych opadów deszczu. W momencie, jak więcej Żydów zaczęło się sprowadzać do Izraela, zaczęło więcej deszczu wpadać tam. Coś ciekawa sprawa, ewenement. A bez deszczu tam nie ma o czym mówić. Także to też takie nawodnienie od Boga przyszło, a oni ten deszcz mieli zagospodarować, tą wodę. Także to są piękne sprawy tutaj. No i natomiast jeśli chodzi jeszcze te podejście właśnie alegoryczne i podejście takie, że wszystko przeszło na Kościół, to jest straszne, dlatego że tak naucza wiele sekt. Tak uczą Świadkowie Jehowy, tak uczą Adwentyści Dnia Siódmego, tak uczą inne sekty, nawet katolicyzm też często odnosi, że Kościół przejął całe dziedzictwo Izraela i to Kościół katolicki. I to jest jakby przeklinanie Izraela i okradanie go z jego obietnic. I Biblia wyraźnie mówi, w wielu miejscach można to poczytać, że kto nie przeklina Izrael, będzie pod przekleństwem. I to się wtedy przejawia tym, że takie ruchy zamierają, są przeklęte, gdzieś wdeptują w jakieś herezje jeszcze, jakieś złe rzeczy się dzieją i się rozsypują takie kościoły, takie grupy, martwe się robią po iluś tam latach, do niczego dobrego nie dochodzą. I czyli trzeba tutaj uważać też, jako my, jako chrześcijanie, z taką wrogością do Izraela, do Żydów. Z jednej strony trzeba uważać, dlatego że no a jeszcze przenosić na siebie błogosławieństwa izraelskie, to jest tragedia. I w Nowym Testamencie Paweł używa też Izrael. Niektórzy nawet to słowo w Nowym Testamencie mówią, że Paweł ma na myśli Kościół. Nigdzie Paweł, apostoł, gdzie używa słowa Izrael, nie ma na myśli Kościoła. To od razu trzeba tak powiedzieć. To jest uczciwa egzegeza biblijna. I egzegeza jest to wzięcie tekstu biblijnego i zastanawianie się, co ono znaczyło dla pierwotnie, gdy było napisane, do tych autorów, do tych adresatów, do których zostało skierowane. To jest pierwsze, co znaczyło to słowo. I mamy tutaj różne potwierdzenia, na przykład jeśli chodzi o Nowy Testament, to bardzo dużo mamy różnych innych rzeczy, tam innych świadectw, ojców Kościoła i tak dalej, różnych tam mamy autorów. Mamy zapiski historyczne o różnych miejscach biblijnych, które były tutaj w listach o Kolosach, w Koryncie, wiemy sporo z zapisków historycznych i też wiemy sporo ze Starego Testamentu o tych państwach i tak dalej. Są odkrycia archeologiczne, są badania naukowe, historie różnych narodów, zapiski tych narodów i tak dalej. I my dużo możemy tutaj z tego wszystkiego wziąć taki obraz całościowy. I tak robią prawdziwi bibliści, prawdziwi ludzie, którzy wykładają Słowo Boże. Oni uczą się tego w seminariach różnych, w szkołach biblijnych i tak dalej. Tych rzeczy bardzo dobrze, że tacy ludzie są, że którzy poznają te rzeczy. Dla nas można powiedzieć, że możemy po łebkach te rzeczy znać, ale ogromnie ważne, żebyśmy wiedzieli, że jest takie podejście do Pisma Świętego, które traktuje Stary Testament jako przenośnie i że wszelkie obietnice, które były dane Izraelowi, przeszły na Kościół. I że to jest fałszywa nauka, niezgodna z taką zdrową, logiczną egzegezą biblijną. I ona, i te dwie interpretacje idą obok siebie. Jedna jest taka, że dosłownie patrzymy na obietnicę Boga w Starym Testamencie, patrzymy, do kogo były skierowane i pilnujemy tego i wierzymy Bogu i obserwujemy, jak to się wypełnia i jest to bardzo budujące. A drugie jest takie właśnie, gruch z kapustą, takie właśnie, że to alegoria, tak naprawdę nie wiadomo, o co chodzi. I wtedy nawet nie można Biblii zaufać za bardzo, bo nie wiadomo, trzeba kogoś pytać, jak to rozumieć, tak? Jak rozumieć takie proroctwo, takie, jak siakie, jak owakie. I każdy będzie inaczej to tłumaczył, dlatego że jest zamieszanie tutaj w tej kwestii. Jeszcze zamieszanie polega też na tym, że jakiekolwiek dzieło czytamy, to czytamy od pierwszej strony do ostatniej. Ja z matematyki nie spotkałem, żeby ktoś czytał książkę od ostatniej strony do pierwszej. Na przykład się czyta od pierwszej do ostatniej. Ja na przykład, jak się nie zrozumie pierwszych stron, to nie ma co dalej czytać. Po prostu tam są założone definicje, pojęcia i tak dalej. Wszystko jest budowane i tak trzeba czytać Biblię. Ale niektórzy mówią, że nie, można czytać, co Pan ma dla nas. I palcem wydziobują tam i tak dalej. I interpretują luźne interpretacje. Jest to wielkie, wielkie nieszczęście, które spotkało Kościół. Że takie nauczania się pojawiają. I zwróćmy uwagę, że w 6 wersecie 1 rozdziału oni pytają, czy w tym czasie odbudujesz Królestwo Izraelowi? Jeżeli by Jezus uważał, że nie będzie odbudowane Królestwo Izraelowi, nie odpowiedziałby tak, jak odpowiedział. Zobaczcie, 7 werset. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec w mocy swojej ustanowił. Jednak Jezus potwierdza dla mnie na 100%. Ojciec w mocy swojej ustanowił. Ojciec w mocy swojej ustanowił, że odbuduje Królestwo Izraelowi. Jezus to potwierdza. I ja wolę wierzyć Jezusowi niż jakimkolwiek teologom, którzy mają tam dyplomy i naukowo tam rozbierają na czynniki pierwsze te Pismo Święte, ale mają takie nałożone okulary, gdzie właśnie się robi alegoryczny wykład słowa. I oni naśladują swoich nauczycieli i są wykształceni. Owszem, mają dużą wiedzę, ale w złym kierunku. Lepiej czytać w prostocie Pismo Święte tutaj i od razu mamy autorytet Jezusa. Jak mówiłem, spotkałem kazanie, usłyszałem kiedyś kazanie pastora zielonoświątkowego, który nie zwrócił uwagi na 7 werset. Ojciec w mocy swojej ustanowił. On nie zwrócił na to uwagi. I to nie ma znaczenia. Idzie dalej. Tak. W kontekście, wiadomo, chodzi o pracę misyjną apostołów, która była, to bardzo dobre dla nas, jest to od 8 wersetu do 9. To jest też zastosowanie dla nas dzisiaj, że my nie powinniśmy aż tak mocno się interesować tymi czasami ostatecznymi, kiedy to będzie te przyjście, kiedy to będzie odnowienie Królestwa Izraela, kiedy nie będzie, kiedy coś, kiedy tamto, bo niektórzy ludzie na tym żerują. Ja pamiętam, kiedyś miałem propozycję pięć takich grubych tomów, chyba po 500 stron, kupić za cena promocyjna, tam nie wiem, 500 czy 600 zł. No i że tam koniec. Od czasu ostateczne opisane. Tam Kaddafi było, czy Kaddafi jest antychrystem i tam inne głupoty jakieś. Niektórzy mówili, że Gorbaczow antychryst miał taką plamkę, pamiętacie? Na głowie. No, Gorbaczow. Jeszcze i Włodzimierz Lenin miał być antychrystem. I wielu innych takich było. Hitler, tak, takie różne tam. I jeszcze jakieś snucie, że antychryst to jest ideologia. W ogóle to straszne, właśnie jeśli chodzi o alegoryczne podejście do Biblii, że mówią o nieodróżnianie ducha antychrysta od antychrysta. Na podstawie Pisma Świętego można wyraźnie udowodnić, że antychryst to jest osoba, a jest oprócz niego jest duch antychrysta. I utożsamiać, że to jest jedno i to samo, to jest błąd. To jest błąd, ale to właśnie wynika z takich przenośni. I spotkałem nauczycieli, którzy uczą tak. Wy jesteście świątynią Ducha Świętego, prawda czy nie? Prawda. Antychryst zasiądzie w świątyni, to co? Gdzie? W waszych sercach zasiądzie. No i teraz już siedzi na tronie w wielu sercach chrześcijan. Już Antychryst sobie siedzi. No, gdzie ten Józek Antychryst? Gdzie on jest? W którym? No bo także tak powiem, mówisz brutalnie. No, co to ma być? Alegoryczne takie i tam straszenie ludzi i takie inne jakieś rzeczy. Przecież apostoł Paweł, gdy tam straszono, że już nastał Dzień Pański, niektórzy tak mówili, to mówi, głupota. Nie nastanie pierwszy niż to się wypełni. On wyraźnie mówi, jeżeli to by wszystko było alegorycznie rozumiane, to nic byśmy nie mieli powiedziane. Nic by nie było powiedziane tutaj. Czyli wyraźnie widzimy, że Jezus potwierdził to, że Ojciec, Bóg Ojciec ustanowił, że będzie Królestwo Izraela odnowione. Ono jeszcze nie zostało odnowione, to Królestwo, czyli jeszcze to jest przed nami. I w związku z tym to też Jezus potwierdza interpretację Starego Testamentu w innym duchu niż to robią współcześni, tak zwana teologia liberalna. Teologia liberalna jeszcze posunęła się dotąd, do takiego miejsca, że ona nie akceptuje żadnych cudów w Biblii. Żadnych. Wszystko stara się wytłumaczyć. Na przykład rozmnożenie chleba przez Jezusa, wiecie jak tłumaczą? Że chłopczyk miał tam 5 chlebów, tak, jakiś mały, i inni ludzie też mieli, ale pochowali. I oni zawstydzili się, że mały chłopczyk daje 5 chlebów i oni też sobie chleby wzięli i wszyscy się najedli i już. O, i wyjaśniony cud. Ja jeszcze co więcej, że wy nie uwierzycie, co oni tam nauczają, ci ludzie. Oni posuwają się, skoro nie ma cudów, to nie ma i zmartwychwstania Jezusa. To, że Jezus się komuś ukazyło, to się przewidywało im. Mieli takie zwidy. Nawet ci 500 naraz, jak zobaczyli, to ich tam ktoś tam zaczadził czymś chyba, czy coś takiego, że oni coś tam widzieli, im się wydawało, że widzieli, ale to nie było tego. No i w związku z tym odrzucają nadprzyrodzone działanie Boga w życiu człowieka. Nie ma życia po śmierci, czyli tylko w tym życiu pokładamy w Chrystusie nadzieję. I jesteśmy, co wykończymy, ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Taki jest efekt. Ja takiego pastora nawet spotkałem w internecie, który do tego się przyznawał, że on tak wierzy. Ja mu napisałem, człowieku, to ty jesteś pastorem? A on mówi, a co? Zatkało kakao? Mówi, jeszcze są takie rzeczy, które się tobie nie śniły no, na świecie. No i to też była krytyka, do tego doprowadziła krytyka biblijna. Różni ludzie zaczęli naukowe prace pisać o powstaniu ksiąg nowych Starego Testamentu, o datowaniu tych ksiąg i tak dalej. No, wymyślano tyle teorii, że w Niemczech uczono to na seminariach i teraz Europa dlatego tak wygląda. Bieda znędza, jeśli chodzi o chrześcijaństwo w porównaniu do Afryki czy do innych kontynentów. Tam chrześcijaństwo kwitnie, a w Europie zamiera po prostu. Kościoły puste, przekształcane w muzea i tak dalej. Te tradycyjne kościoły, mam na myśli budynki kościelne. I to się stało przez to, że obrzydzono ludziom Biblię, podważano różne rzeczy z Biblii i tłumaczono, że to tego Jan nie napisał, tamtego Piotr nie napisał, to tamto, to siamto. Jakieś artykuły naukowe pisano o tym. I przy takim podejściu do Biblii to rzeczywiście ona przestaje już mówić. I my musimy wiedzieć, po której stronie się opowiedzieć. Po stronie takiej liberalnej, to jest śmiercią dla Kościoła i dla chrześcijanina, dla chrześcijaństwa, proste wybór. Albo po stronie radykalnego wierzenia Bogu w Jego Słowo. I gdy my wierzymy Bogu, to mamy, że On mówi prawdę, to mamy bardzo dużo potwierdzeń. Bardzo dużo potwierdzeń w Biblii. Na przykład już Jozue, jak powiedział, przeklęty, kto odbuduje Jerycho. Pamiętacie takie proroctwo? Na swoim tam pierworodnym założy bramy i tam coś takie rzeczy były. I minęło chyba z 500 lat, czy tam 300 co najmniej, nie wypełniało się to słowo i ktoś postanowił odbudować Jerycho i dokładnie to się stało z jego synami. Tak jak Jozue powiedział, przekleństwo wypełniło się. Bardzo ciekawe. Zdobycie Tyr, na przykład, że Tyr będzie zmieciony, że naga skała zostanie z tego miasta. Wydawałoby się, kto będzie niszczył miasto, żeby rozebrać do nagi skały. Aleksander Macedoński to zrobił. Oni uciekli na wyspę ze swoim bogactwem. On zrobił taki mierzeję, taką zrobił, że wrzucano do morza ten gruz z miasta, wszystko rozebrano i mogli po tym przejść żołnierze i zdobyć tą wyspę ze skarbami, które tam były, z tych uciekających ludzi. I wielu innych rzeczy. Mnóstwo proroctw biblijnych się wypełniło i my powinniśmy to znać. Gdy dzisiaj jest szaleństwo odnośnie różnych proroctw, takich, siakich, owakich, ludzie się tym pasjonują, Trzeba zwrócić uwagę, kto się pasjonuje proroctwami biblijnymi, bo to jest uwiarygodnienie Biblii jako księgi od Boga, że to jest słowo Boga. Bóg nawet daje wyzwanie, jeżeli ktoś uważa się za Boga, to niech objawi coś, niech powie, niech zapowie, niech to się stanie. I to jest takie wyzwanie i jednocześnie świadectwo, że Bóg Biblii jest Bogiem prawdziwym, bo On mówi i nie kłamie, On mówi i się wypełnia to, co On powiedział. Jeżeli ktoś, i dlatego trzeba czytać Stary Testament, trzeba czytać opracowania też do Starego Testamentu i zobaczyć, jak, kiedy i gdzie to się wszystko wypełniło. Na przykład zwój Cyrusa, w którym wystosował, że Żydzi mogą wracać do Jerozolimy i odbudowywać świątynię, jest przechowywany w muzeum w Londynie na przykład. Tak? Stuła Meszy, takiego króla Moabu, który swego syna na ofiarę złożył. Znacie to z Biblii na pewno, tak? Tam Izrael napadł na niego z innymi krajami i on nie miał wyjścia, chciał jakoś uratować siebie, to złożył na ofiarę syna i to wszystko opisane na steli Meszy. I ta stella też jest w muzeum przechowywana. I tak dalej, i tak dalej. Świadectwo o potopie, że potop był, różne naukowe są, tak samo. Są oczywiście wrogowie tego i będą zaprzeczać, ale jest dużo, dużo cały ruch. Ken Ham, taki brat, który wybudował Arkę Noego według wymiarów biblijnych, robi wrażenie. Ludzie się śmieją. Myślę, że w korytku dwie żyrafy płyną w głowy i zdają w jakimś cebrze, nie? Arka Noego tam. A to, że jak to mógł tak wszystkie zwierzęta wziąć, poparzyć czy coś. A tam jak zobaczą, to już nie ma zdziwienia. Trzy poziomy. Arka, tak jak Biblia mówi, ogromne, coś ogromnego, wielki budynek albo wielki statek. I są różne badania na ten temat i tak dalej. I chwała Bogu za tych ludzi, którzy bronią Biblii, którzy pokazują, że Biblia jest Słowem Bożym, że ona nie zmienia się. Słowo niezmienne, słowo, które trwa na wieki. I teraz tutaj ciekawe, że 11 werset, ja chciałbym, żebyśmy tak popatrzyli, że Jezus przyjdzie tak, jak Go widzieliście, idącego do nieba, tak? Czyli, że Jezus przyjdzie na Górę Oliwną. I jest takie miejsce w Starym Testamencie, otwórzmy Zachariasza, Księgę Zachariasza, bardzo ciekawe. W ogóle wszelkie proroctwa Starego Testamentu, które mówią, że Jahwe przyjdzie, dotyczą Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, dlatego, że Bóg Ojciec nigdy nie manifestuje się nikt nie widział Boga Ojca, to jest wiadomo, tylko Syn widział Ojca. Wszelkie objawienia, które mamy, jak to się nazywa, teofanie, czyli takie wizje Boga na tronie, to dotyczą Jezusa Chrystusa. Na przykład Izajasz tak widział Jego chwałę i to jest jeden z dowodów, że Jezus jest Bogiem, nie jest stworzeniem, że jest, On jest w Jahwe. On jest Jahwe, Bóg Ojciec jest Jahwe i Duch Święty jest Jahwe. To nie ma, że ktoś jeden, tylko Ojciec jest Jahwe, nie. Wszyscy trzy osoby jako jeden Bóg. I jako jeden Bóg, jedyny prawdziwy Bóg. I zobaczmy 14 rozdział Księgi Zachariasza. Pierwszy werset i dalej. Oto nadchodzi dzień Pana, gdy będę dzielił w Twoim gronie łupy odebrane Tobie. Zbiorę wszystkie narody do walki z Jeruzalemem. Mam nadzieję, że bez Polaków. Miasto będzie zajęte, domy splądrowane, kobiety zhańbione. Połowa miasta pójdzie w niewolę, lecz resztka ludności nie będzie usunięta z miasta. Potem wyruszy Pan, czyli Jahwe, i będzie walczył z tymi narodami, jak zwykł walczyć w dniu bitwy. Jego nogi staną w owym dniu, popatrzcie na gdzie? Na Górze Oliwnej, która leży naprzeciwko Jeruzalemu. Można w internecie zobaczyć widok z Góry Oliwnej. Jest teraz piękne, możliwości mamy. Normalnie są wycieczki, tam filmują, wie się, ty byłeś chyba tam, tak, z Góry Oliwnej, patrzyłeś?
Na Wielbłądzie sobie.
No, o, siedziałeś, no. Także góra, ale patrzcie, Góra Oliwna rozpadnie się w środku na wschód i na zachód, tworząc wielką dolinę. To dopiero będzie przeżycie. Połowa góry cofnie się na północ, a druga połowa na południe. Wtedy będziecie uciekać do tej doliny między moimi górami, gdyż ta dolina będzie sięgała aż do Azel, a będziecie uciekać tak, jak uciekaliście przed trzęsieniem w czasach Uzjasza, króla judzkiego. Potem przyjdzie Pan, przyjdzie Jahwe, Mój Bóg, a z Nim wszyscy święci. I to jest przyjście Jezusa, nazwanego Jahwe w tym momencie, tak? W owym dniu stanie się tak. Nie będzie ani upału, ani zimna, ani mrozu. Będzie tylko jeden ciągły dzień. Zna go Pan. Nie dzień i nie noc, a pod wieczór będzie światło. I stanie się w owym dniu, że popłyną żywe wody z Jeruzalemu, właśnie pod wzgórzem świątynnym. Jest ogromne zbiorniki wody, są ogromne. Tam nie wiem, czy ty wchodziłeś, tam można schodzić gdzieś do podziemi też i widać wodę jakąś,
tak, tak.
Ale tam podobno naukowo zbadano, że jest ogromne zbiorniki wody, ogromne. No właśnie. I tak, ale tych całych zbiorników oczywiście nie widzieli, bo to wiadomo, że to podziemie jest jeszcze głębiej, tak? Połowa na morze wschodzie, druga połowa na morze na zachodzie, czyli jedna część do Morza Martwego popłynie. I Księga Ezechiela mówi, że Morze Martwe ożyje. Będą ryby nawet tam pływały. Tilapie najprawdopodobniej. Rybka tilapia będzie sobie pływała. A drzewa przy drodze miały służyć do czego? Do uzdrawiania narodów. Liście nawet takie. Ciekawe rzeczy. Ciekawe rzeczy. To jest zapowiedziane też w Księdze Ezechiela. Jak nie tak dawno temu ktoś znalazł film, że zaczynają w bulbonki takie wychodzić, słodka woda w Morzu Martwym się pojawiać, to niektórzy ludzie się strasznie wystraszyli, że to już się wypełnia to słowo. Niemniej tutaj inaczej to ma wyglądać, bo ma się rozpaść najpierw Góra Oliwna. Ma przyjść Jezus i On będzie walczył przeciwko wszystkim narodom. A popatrzcie, i co się stanie z tymi, którzy będą walczyć z Izraelem? Bardzo ciekawie to pisze. 12 werset. A taka będzie plaga, jaką Pan dotknie wszystkie ludy, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jeruzalemowi. Ciało każdego, kto stoi jeszcze na nogach, będzie gnić. Straszne. Jego oczy będą gnić w oczodołach, a język zgnije w jego ustach. Jak od promieniowania myślę. W owym dniu padnie na nich ze sprawą Pana wielka trwoga, także jeden chwyci drugiego za rękę, a inny podniesie rękę przeciwko ręce drugiego. Straszne rzeczy. Nawet Juda będzie walczył w Jeruzalemie i zostanie zebrane mienie wszystkich narodów wokoło, złoto i srebro oraz szaty w wielkiej ilości. I taka sama plaga jak tamta dotknie koły, konie, muły, wielbłądy i osły i wszelkie bydło, które będzie w tych obozach. Wszyscy pozostali ze wszystkich narodów, które wystąpiły zbrojnie przeciwko Jerozolimowi, będą corocznie pielgrzymowali, aby oddać pokłon Królowi Panu Zastępów i obchodzić święto szałasów. Będzie odbudowana świątynia w Jerozolimie i to jest też w księdze Ezechiela napisane o tym. Tam w Księdze Ezechiela są wymiary podane nowej świątyni i nigdy świątynia nie miała takich wymiarów jak w Księdze Ezechiela. Dlatego uważa się, że Ezechiel opisuje świątynię przyszłości. Niektórzy ludzie wpadną w panikę. Na przykład teraz w internecie, jakbyście zobaczyli, że jałówki czerwone w Izraelu i tam katolicy są przerażeni niektórzy. Strasznie przerażeni. Dlatego, że to nie pasuje do ich teologii. Ich teologia pochodzi od świętego Augustyna, który wymyślił właśnie, że Kościół przejął schedę Izraela. To Augustyn wprowadził, że Kościół zastąpił Izrael. I teraz, jak wyjdzie, że nie zastąpił, to w portki robią ze strachu. Co to ma być? No, będą mówić, że to Antychryst przyjdzie, a nie Jezus. Że ten Mesjasz Izraela to będzie Antychrystem i tak dalej. No różne takie kombinują rzeczy. I ja czytałem, że, bo jeśli wiecie, o co chodzi z jałówkami czerwonymi, ktoś wie? To jest taka sprawa. W Starym Testamencie pisze, że żeby kapłan mógł przystąpić do czynności, musi być oczyszczony. I oczyszczenie jest za pomocą wody oczyszczenia. Woda oczyszczenia no, jest z wody złożona i z popiołu po jałówce. Jałówka musi być czerwona, bez żadnych plamek, białych i innych domieszek. Jednolita. Młoda jałówka zależnięta nad źródłem jakimś tam wody, spalona, popiół z tego zgarnięty, zmieszany z wodą, to jest woda oczyszczenia. I ci, co kapłani, jeśli mieliby przystąpić do czynności, w ogóle jakiekolwiek czynności rytualne, muszą być poprzedzone oczyszczeniem wodą, oczyszczenie. Jakiś człowiek w Ameryce wyhodował takie jałówki, tylko czerwone, i Izraelici sobie kupili. I teraz one już są w Izraelu, co niektórzy w portki robią ze strachu, że już się to zbliża. Podobno, jeśli chodzi o budowę świątyni, to świątynia już jest, materiały są zrobione, przygotowane, wszystkie szaty kapłańskie, wszystkie sprzęty mają, tylko wstawić i ruszać. Po prostu. A zbudowanie, to Zbyszek się orientuje przy nowoczesnej technice, to jak masz już materiały zgromadzone, to nie wiadomo, bardzo szybko. Ktoś powie, ale tam meczet stoi. Tak, stoi meczet, za którym stoi Jordania i najbardziej Iran, który to wszystko pilnuje. Iran, który gdy objęli władzę tam ci szejko, jak oni się nazywają? Jak on tam się nazywał? Tam? Szejko, to nie szejkowie, jak oni się nazywają, słuchajcie. Ci kapłani tacy, tak? Kapłani islamscy. Mujahedini, jak już nie pamiętam, jakiś tam. Ajatollah, pierwszy to był Ajatollah Khomeini, tak? On tam był tym, ci Ajatollahowie objęli władzę i tam wprowadzono prawo szariatu i tak dalej i Izrael im od tego czasu nie pasuje. Okazuje się, że około do 1970 roku, Iran żył w zgodzie z Izraelem. Współpraca gospodarcza, bo wszystko fajnie było, aż te świry, za przeproszeniem, objęli władzę. Ci, co nakładają kobietom te na głowy, czapy i tam inne, co jak ręka kradła, to odetną. No normalnie takie prawo wprowadzili tam u siebie. I oni wtedy, dla nich Izrael był kością, solą w oku. Jak takie państwo, świeckie państwo w zasadzie śmie tu być wśród muzułmanów. Co to ma być? Najlepiej je usunąć. I oni zaczęli finansować terrorystów. Ten Hamas cały jest finansowany przez Iran i wspierany przez Iran. I Iran popiera to, co robi Hamas. A co zrobił Hamas, to kiedy to było? Rok temu? Jak na tych dronach i tak dalej, i tam przylecieli na lotniach i zaczęli gwałcić, bić, niszczyć ludzi i w ogóle takie rzeczy wyrabiać, że się w głowie nie mieści. I to Iran jak najbardziej to popierał. Iran też wystrzelił wcześniej już jakieś rakiety na Izrael. Tam mają tę pracę Dawida, że tam zbijają trochę tych rakiet, ale to już nie do końca. Także Iran, jeżeli Iran będzie pokonany przez Izrael, to Izrael nie będzie stał nic na przeszkodzie, żeby meczetę Maror nawet rozebrać i zbudować na tym miejscu świątynię swoją, na przykład. Ale to nie mówię, że tak musi być, może być inaczej, może obok, czy gdzieś tam postawią, ale ja jestem na 100% pewny, że musi powstać świątynia, bo później jest napisane, potem przyjdzie do swojej świątyni Pan, a z nim wszyscy święci, tak, przyjdzie Pan, mój Bóg, i że zasiądzie tam w tej świątyni Pan i jeszcze wcześniej, i w pewnym momencie musi być tam Antychryst usiąść, jako obrzydliwość spustoszenia. Będzie odbudowana świątynia, przyjdzie tam Antychryst, Żydzi prawdopodobnie będą oszukani, że to jest ich Mesjasz, a później zostanie tutaj wielki ucisk, głównie dotyczy Izraela. Strasznie będzie dla nich. Tutaj co czytamy? Ludzie uciekają tam i tak dalej. Tu. I w końcu interweniuje Jezus Chrystus, przychodzi, interweniuje na Górze Oliwnej. Góra się rozpada, oni uciekają tam i są uchronieni w cudowny sposób i te narody strasznie ukarane, które wystąpiły przeciwko Izraelowi. I gdzie my mamy takie, że Iran napadnie na Izrael? Gdzie mamy takie proroctwo? Zobaczcie, w Ezechiela jest napisane, ciekawe. To jest Gog i Magog, tutaj jakiś śmieszny, no nie śmieszny, to wróg Izraela. I tylko, że w naszej Biblii, 38 rozdział otwórzmy, ja bym chciał, żeby gdańską Biblię zobaczyć tam. Gdańską, bo w naszym to pisze Paras. Kto wie, co to za kraj Paras? O, ja nie widziałem, a wy też nie wiecie pewnie. No, w przykładzie Zaręby doczytałem, że to jest przeliterowane po hebrajskie słowo, które oznacza Persja. A jaki kraj teraz jest, co kiedyś był Persją? Jak? Nie.
Irak.
Nie. Iran. Iran. Irak trochę po drodze, bo to takie podobne, ale Iran jest bardziej Persją. Persja. Ja wiem, to jest też stąd kiedyś mój kolega w pracy z takim człowiekiem korespondował, który się nazywał Najafizadeh. Ale Reza Najafizadeh. Fajnie się nazywa, nie? No właśnie. Ja myślałem, że to Arab jest. Ja mówię Arab, Arab, a mój dziekan mnie pouczył, nie, to jest Pers. To są Persowie. Bo i nawet wygląd to nie ma żadnych, takich jak my, blada twarz, że tak powiem, blade sery takie białe. Ci Irańczycy, tak? Że to Pers. O? I Pers, słynny król Dariusz był, który podbił pół świata. Ogromne imperium mieli oni kiedyś, strasznie duże. Greków tam tłukli i tak dalej. Były straszne rzeczy, do Europy się wdzierali aż. Także to był wielki kraj. I tutaj 38 rozdział Ezechiela. I doszło mi, pierwsza wersja, doszło mi słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze ku Gogowi w kraju Magog, głównemu księciu w Mesech i Tubal, prorokuj przeciwko niemu i mów, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko tobie, główny książę w Mesech i Tubal. To są tu tajemnicze nazwy, trudno, bibliści mają tu różne zdania, ale to dla nas nie jest takie ważne, bo to się objawi i tak nie, w czasach ostatecznych. Zawrócę cię i włożę haki w twoje szczęki i wyprowadzę ciebie i całe twoje wojsko, koni, jeźdźców, wszystkich wspaniale odzianych, wielki zastęp z tarczą i puklerzem, wszystkich uzbrojonych w miecze. I teraz mamy Paras, czyli Persja. Masz, jak tam Persja pisze?
Nie pisze.
Ale to jest Gdańska? Warszawska, ja mówię Gdańsk, może być Gdańsk. W tym u nas pisze Paras, ja wiem, bo ja dlatego, ja usłyszałem teraz, jak chrześcijanie w internecie tam coś mówią, że to Persja, to myślę, wziąłem swoje Biblię, u mnie Paras pisze.
To też jest
co? Persów, Murzynów, nie widzisz? Piąty werset. Persów, Murzynów, bo to Kuszyci. Kuszyci to Etiopia też mówią, że może być. I był kiedyś taki wielki kraj Kusz. Oni podbijali nawet Egipt, ci Kuszyci. I byli czarni, czarnoskórzy. I Libia, tak? Libijczycy? Putyjczyki. No Putyjczycy, to w niektórych miałem, że to Libia może być. I u nas też pisze Put. Put. Ale na 100% to jest ten Persja, na 100% Persja, czyli na 100% Iran tutaj. I oni napadną i później będzie no, straszna jadka tam. Zobaczcie 39 rozdział, bo te dwa rozdziały w księdze Ezechiela są o tym. Pierwszy werset. A ty, syn człowieczy, proroku przeciwko Gogowi mów, tak mówi wszechmocny Pan, oto ja wystąpię przeciwko tobie Gogu, główny książę w Mesech i Tubal i zawrócę cię i wezmę cię na smycz i sprowadzę cię z najdalszej północy i przyprowadzę się na góry izraelskie. Takie ciekawe dość jest, że na najdalszej północy nad Izraelem kto jest? Jakie państwo?
Rosja.
Rosja, no właśnie. A wiadomo, że Rosja sympatyzuje z Iranem. Także bardzo prawdopodobne tutaj, tak? I wytrącę miecz z twojej lewej ręki i sprawię, że twoje strzały wypadną z twojej prawej ręki. Na górach izraelskich padniesz ze wszystkimi twoimi chówcami, ludami, które są z tobą. Bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. I popatrzcie jeszcze, do 1970 roku było to dziwne proroctwo. Wyglądało dziwnie, no bo gdzie tam Iran, który był przyjacielem Izraela do tego czasu, wszystko fajnie było, aż ci tam objęli władzę, ci religijni przywódcy islamscy w Iranie i wtedy wszystko się zmieniło. I teraz on jest największym wrogiem Izraela. Jeden pastor mówi, że jak miał pieczęć, się dowiedział, że jak miał pieczęć z Izraela, że był w Izraelu, to w Iranie go nie wpuszczą do tego kraju. Taka nienawiść. I uprzedzenie do Izraela. I on tylko dzięki modlitwie i jakiemuś dyplomacie, którego poznał w samolocie, dyplomacie irańskiemu, załatwiony miał go tam parę godzin przysługiwali, co on tu robi, czemu on był w Izraelu, po co on był i tego, że go wpuścili do Iranu. Tak zawziętość. Ale najgorzej, że Hamas i jeszcze drugi jakiś Hezbollah, czy jakie tam są te straszne organizacje terrorystyczne. No i teraz jeszcze tak, chcę powiedzieć, że Mamy tutaj proroctwa Starego Testamentu, mamy wydarzenia, na naszych oczach się dzieją. Warto na to patrzeć, bo Jezus mówił, że spójrzcie na drzewo oliwne, gdy już jego gałęzie miękną, wiecie, że już czas, że już pora. I to jest Izrael. My musimy się przyglądać Izraelowi. Tak jak się przyglądamy na zegarek, patrzymy jakiś w ciągu dnia, tak warto patrzeć, co się dzieje w Izraelu. Teraz, żeby mówić uczciwie, bo jest ogromny szum informacyjny teraz, ogromny szum informacyjny. Ja na przykład najpierw usłyszałem, że Izrael tam gdzieś zbombardował coś i tam były jakieś dzieci, poginęły, tak? I inne rzeczy się stały. Chodzi o Hamas tam, w Gazie, w strefie Gazy. A się okazuje, że słyszałem takie wypowiedź dwóch naukowców polskich, to nie byli żadni tam wierzący, normalni, obiektywni ludzie, naukowcy, i powiedzieli, że nie do końca to jest tak, że nie można zbombardować szpitala, czy tam innych miejsc, przedszkola z dziećmi, czy coś. Bo o co chodzi? Jeżeli pod tym przedszkolem siedzą terroryści, to można, to jest zgodne z prawem międzynarodowym, że można zbombardować. Ci terroryści specjalnie budują tunele i swoje różne siedziby w takich miejscach, licząc na to, że jak ktoś to zbombarduje, to opinia publiczna, wszyscy będą wrzeszczeć, że mordercy dzieci i tak dalej. Zobaczcie, jaka perfidia. Oni znają prawo międzynarodowe i oni nie podlegają pod te konwencje. Oni łamią je po prostu i robią coś wbrew prawu międzynarodowemu. Się w ogóle nie przejmują, żeby większy krzyk był na Izraela. Z drugiej strony ktoś powiedział tak, że Izrael sobie zarabia na antysemityzm teraz. Dlatego, że niektóre wypowiedzi, szczególnie o Polsce, to są haniebne. Ja jako Polak muszę to powiedzieć z tego miejsca, że się nie zgadzam na to. Mówienie, że Polacy to najgorsze tam elementy i tak dalej, że to strasznie. Polska była jednym z nielicznych krajów, który przyjął bardzo dużo Żydów. Oni znaleźli schronienie w naszej ojczyźnie tyle wieków i teraz oni tutaj będą nam gadać, że my najgorsi. Ich Hiszpanie pogonili, inni pogonili ich. Dlaczego o nich nic nie mówią? Tylko teraz do Polaków się czepiają. I w czasie wojny mamy najwięcej sprawiedliwych wśród narodów świata. Tych ludzi, którzy ratowali Żydów, to z Polski są. Ludzie, którzy oddali życie za Żydów, za przechowywanie, za ich ratowanie. Byli też na pewno i Polacy, jak w każdym narodzie, zdrajcy i tak dalej, jacyś tam szuje, takie inne, nie będę tu bronił nikogo, ale mówienie od razu z takim zacięciem na negatywne, był taki u nas, jak on tam się nazywa, ambasador Izraela. Jak on mówił, to ten bosak przeciwko niemu wypowiedział, to ktoś mówi, a to pan jest antysemitą? On mówi, nie, jeżeli ja mówię fakty, fakty nie są o Izraelu, nie są antysemickie, to są fakty po prostu. I tego ambasadora później odwołano, bo on zaszkodził samemu Izraelowi. Jeżeli ktoś głupio mówi o innych narodach, przeklina je, wyśmiewa, pogardza nimi i jeszcze krzyczy, że jak ktoś chce powiedzieć, że ty chamie, jak ty się odzywasz czy coś, to jest antysemitą. No to sam zapracował na to po prostu ten człowiek. I on się nie dziwi, że ktoś będzie oburzony. Jeżeli niektórzy Żydzi w Polsce, taka Engelking pani powiedziała, że Żyd, gdy umiera, to ma spotkanie z Bogiem, a jak poganin, jak umiera, to jest jak zwierzę, jak pies, zdycha po prostu, to jest koniec jego jestestwa, to traktowanie nas jak psy po prostu, to co to ma być? To nas można tak traktować, tak, a ja nie mogę powiedzieć, że ona kłamie, że ona właśnie odwrotnie, ta kobieta robi, no widzicie. I tu mamy takie właśnie, mamy też premiera Izraela teraz, który jest listem gończym ściganym międzynarodowym za jakieś zbrodnie przeciwko ludzkości. No i teraz nie wiadomo, co się dzieje po prostu. No i on musi wojnę prowadzić, bo jakby przestał prowadzić, to jego własny naród by go osądził, jeszcze Międzynarodowy Trybunał by go osądził. Tak jest zamieszany. Czyli to nie jest takie wszystko idealne, jakby się wydawało. Jest bardzo skomplikowana sytuacja. Bardzo skomplikowana sytuacja. Natomiast widzimy, że to się rozgrywa na naszych oczach. Biblia zapowiada jakieś konflikty, że będą, że Bóg się włączy w ochronę Izraela. I teraz trzeba zobaczyć, jak Bóg robił to w przeszłości. Że to wcale nie musi być, że tam anioł wyjdzie z mieczem i tam coś zrobi i tak dalej. Różne były ingerencje Boże w przeszłości, tak? Na przykład było tak, że gdzieś usłyszeli ten wojska nadchodzącego Myśleli, że to już jadą Egipcjanie, uciekli, zostawili wszystko, tak? Żadnego wojska tam nie było. No na przykład, że Bóg zrobił trzęsienie ziemi, wywołał lęk przed Bogiem, na przykład też takie były. No różne były interwencje Boże. Niektórzy będą pewnie tłumaczyć, że to nie Boże i tak dalej. No. Natomiast są zapowiedziane takie interwencje Boże, że wszyscy ludzie zobaczą i aż gęby się im otworzą. To warto zobaczyć. Być może żyjemy już w takich czasach. Być może tak jest. Zobaczymy. A do tej pory, co powinniśmy mieć? Jakiś wniosek z dzisiejszego nauczania. Wnioski takie. Czytajmy Biblię tak, jak jest napisane, zwracając uwagę, do kogo był ten tekst pisany. O kim. I szczególnie jak jest o Izraelu, to szanujmy Izraela. Szanujmy, wierzmy to, że to jest dla Izraela i błogosławmy ten naród. Módlmy się, żeby te obietnice wypełniały się i Biblia w wielu miejscach mówi, módlmy się o pokój dla Jeruzalem, tak? O błogosławieniu tego narodu, o to, żeby poznali Jezusa. Nie dołączajmy do ludzi, którzy mówią, że wszyscy Żydzi będą zbawieni, bo to Żydzi, czy jakieś inne głupoty. Żyd też musi pojednać się z Bogiem przez Jezusa Chrystusa. Jeśli tego nie zrobi, nie uratuje go prawo, te loczki takie różne inne nie uratują go. Idzie do piekła po prostu jak każdy inny człowiek, każdy inny grzesznik. I też nie róbmy czegoś takiego, jak niektórzy, że skoro w drugą stronę świrowanie, ja nazywam, że robią chałki na nabożeństwach, że świeczki palą, jakieś menory i tam inne, rabina zaproszę i tutaj będzie coś tam śpiewał, jakieś kazania mówił, bo oni najlepiej znają Biblię. O tym jeszcze powiem innym razem, bo to jest wielkie zwiedzenie w chrześcijaństwie teraz i próba reaktywacji judaizmu. To jest straszne. Przecież w pierwszym kościele wynikło tyle problemów. Pawła chcieli zatłuc, ci straszni judaizujący. Po co go wyciągnęli? Że on głosi Ewangelię poganom. To główny zarzut był, że to przeciwko naszej świątyni, zakonowi, tam zabić Hama i tam już będzie święty spokój. No, zaślepieni ludzie, którzy nie znają Jezusa. Pismo mówi, że dopiero, że mają zasłony na swoich oczach, oni nie widzą prawdy. Jeżeli się nawrócą do Chrystusa, zobaczą prawdę. Także to takie rzeczy są napisane jawnie w Nowym Testamencie i my nie potrzebujemy tam rabinów, żeby nas uczyli czegoś. O takich rzeczy można się dowiedzieć z różnych książek historycznych i innych, jak tam o co znaczy, chodzi w tym obrządku, czy w tamtym obrządku jakimś, jakie to ma znaczenie, to czy tamto są komentarze biblijne. My nie potrzebujemy takie rzeczy wydeptywać. Ale z drugiej strony nie ma co się przyłączyć do takich, co potępiają Izraela, albo się naśmiewają z tego wszystkiego i mówią, no tam nie ma czym się przejmować. Tak? I jeszcze wnioski takie, żeby Pismo Święte brać tak, jak pisze, w kontekście, żeby czytać Pismo Święte i ufać Bogu. Popatrzcie, tutaj my mamy w tych nielicznych miejscach, które czytaliśmy, było, że Ojciec zaplanował, Ojciec ustanowił, Ojciec tylko zna godzinę, kiedy Jezus przyjdzie, tak? Takie różne rzeczy. I w objawieniu Jana tam burzą się narody i tam to i siam to, a Bóg psalmie mówi, że Pan śmieje się z nich, na przykład, Pan im urąga. I tak Bóg dopilnuje, że Jego wola się wykona. I to dla mnie rodzi w moim sercu takie zaufanie do takiego Boga, który mówi prawdę, nie mówi w zagadkach jakichś tam, że nie wiadomo, co to znaczy, że ja widzę w historii, w ludzkości, całej historii widzę działanie Boga, widzę potwierdzenie Pisma Świętego i to mnie zachęca, żeby brać to Słowo i karmić się w nim. I na koniec wróćmy do Dziejów Apostolskich, tak jak pierwszy rozdział, co dotyczy nas i żebyśmy byli świadkami Jezusa, tak samo, bo to Jezus powiedział do pierwszych uczniów, ale ono, to słowo na pewno dotyczy także nas. I będziecie mi świadkami, tak? Weźmiecie moc Ducha Świętego. Większość z nas jest po chrzcie w Duchu Świętym, to chodzi o właśnie chrzest w Duchu Świętym. Jego cel, tutaj wzięcie w 8 wersecie, świadkami to też takimi ludźmi, którzy płacą cenę za świadectwo o Jezusie. Bo to jest martyrs, to jakby męczennik też w pewnym sensie, tak można to tłumaczyć, że nie taki świadek, tylko ten, aby świadczył, ale płaci cenę tego, że świadczy o Chrystusie. Gdzie? W całej Judei, czy w Jerozolimie najpierw, najbliższe miejsce, tak? Dla nich. Później Judea, dalej, szerzej. W Samarii jeszcze dalej i aż po krańce świata i wszystkie narody. I tak my powinniśmy mieć, że najpierw świadczymy w swojej rodzinie, wśród sąsiadów, tam innych ludzi, bliskich w pracy, gdzieś tak. Później coraz dalej. Bóg posyła nas w różne miejsca i mamy świadczyć o Chrystusie, o tym, kim On jest, głosić Ewangelię dla ludzi, ale też tłumaczyć ludziom, bo na przykład i mnie z antysemityzmu wyleczyło Pismo Święte. I innych Polaków też, którzy mają jakieś takie, czy żal do Żydów, czy jakieś awersje, czy nienawiść, wyleczyć może tylko Jezus. Ewangelia leczy. Ja kiedyś mieliśmy tutaj takich gości, byli ludzie z Izraela i był tam Arab z nimi. Ten Arab był nawrócony i z nimi razem Alleluja śpiewał Bogu i tak dalej. To było pojednanie tych w Gazie, w innych rejonach tamtych Arabów wszystkich, żeby się nawrócili do Boga. I są obietnice, że Syria nawróci się do Boga, że Egipt się nawróci do Boga. Ciekawe rzeczy w Starym Testamencie mamy, że mogą takie rzeczy się stać. Bóg zapowiada je w swoim Słowie. Także możemy się modlić i o te narody i też, żeby tam i oni poznali Chrystusa. Ale wszystkich wrogów Izraela, tych, którzy chcą niszczyć, zabijać, to oni są pod przekleństwem, ci ludzie. I biedni będą kiedyś na Sądzie Bożym. Tam nie pomoże im nic z obietnic, że tam 70 ileś dziewic czeka na nich, czy tam ile tam jakieś głupoty opowiadają. No, powstańmy, będziemy się modlić teraz. Panie Boże, my dziękujemy Ci za Słowo Twoje, Panie, za Biblię, która do nas doszła po tylu latach, że mogliśmy przez nią, czytając, poznać Ciebie, Boże, poznać Twojego Syna Jezusa Chrystusa, ale też poznać dzieje Izraela, Twojego ludu wybranego. I my wiemy o tym ludzie dużo złego, Panie. Ty znasz ich i wiesz, co to za ludzie. Ile było w historii problemów, Boże, z tym narodem. Ale też Ty zachowałeś ten naród i to jest wielka chwała Tobie, Boże, że Ty dotrzymałeś obietnicy Abrahamowi, Ty otrzymałeś obietnicy Izaakowi, Jakubowi, wszystkim patriarchom. Jesteś Bogiem wierny przymierzu. My błogosławimy z tego miejsca Twój lud Izrael, Panie. Błogosławimy tych, którzy teraz są rozproszeni po różnych krajach, ale szczególnie tych, którzy są w Izraelu. I modlimy się, Boże, o Twoją ochronę nad tym narodem. O to, aby tam więcej było poznania Boga, więcej poznania Słowa Bożego. Aby się odwrócił ten naród od ateizmu, odwrócił ich od różnych genderów i innych takich rzeczy strasznych, z których wdepnęli teraz. Boże, prosimy Cię też, abyś dotknął władz Izraela, dał mądrość w postępowaniu. Tutaj, gdy jest ten konflikt z Iranem i prosimy, Boże, abyś Ty dotykał ludzi, którzy żyją w Gazie. I tam zabezpieczył szczególnie te dzieci i ludzi niewinnych, cywilów, aby nie było tam tego głodu i tego strasznego ludobójstwa. Prosimy, Boże, o zatrzymanie tego wszystkiego i w sprawiedliwy sposób załatwienie tych spraw. Prosimy, Boże, abyś Ty dotykał także ludzi w Iranie, aby tam te rządy upadły. Upadły rządy tych szaleńców, którzy chcą mordować ludzi, którzy finansują terrorystów, którzy popierają morderstwa, zabójstwa i inne rzeczy, aby przyszło więcej tam sprawiedliwości, żeby Ewangelia Boża dotarła do Syrii, do Egiptu, do tych krajów ościennych Izraela, aby tam ludzie także poznali Jezusa i aby przyszło pojednanie narodów przez wiarę w Syna Twojego Jezusa Chrystusa. Boże nasz, i mówimy do Ciebie, że dziękujemy Ci za Twoją wierność w naszym życiu. I to, co obiecałeś, wykonuje się w naszym życiu, Panie. Dziękujemy Ci za Twoje drogocenne obietnice, które są w Chrystusie, że ich jest taki cały skarbiec tych obietnic Bożych. Dziękujemy Ci za nie wszystkie. Modlimy się, abyśmy rozpoznawali je, abyśmy szli zgodnie z nimi. I teraz w tych trudnych czasach daj nam zachować takie trzeźwe spojrzenie na Izrael, trzeźwe spojrzenie na sytuacje, które są wokół nas i jednocześnie biblijne spojrzenie, niech to będzie. Prosimy Cię o to, Boże. W imieniu Pana Jezusa. Amen.
Amen.